Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam i zapraszam serdecznie na rozmowę o spektaklu Otello, który powstaje w Teatrze Miejskim w Gdyni. Już za moment w studiu pojawią się reżyser Waldemar Raźniak oraz aktorzy Rafał Kowal i Grzegorz Wolf. Porozmawiamy też o sesji konferencji naukowej Ciało i Ponowoczesność. Opowie o niej organizatorka dr Wanda Dietrich oraz o drugim gdańskim przeglądzie filmów o tematyce żydowskiej Shalom Polin. Zapraszam. Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
Witamy serdecznie naszych gości. Waldemar Raźniak, reżyser, doktor Waldemar Raźniak. Witamy serdecznie. Reżyser spektaklu Otello, nie pierwszego spektaklu w Teatrze Miejskim w Gdyni. I Rafał Kowal, Grzegorz Wolf reprezentują panowie tutaj aktorską trupę z tego spektaklu, czyli Jago i Kasio. Doktor Wanda Dietrich z Uniwersytetu Gdańskiego. Porozmawiamy o konferencji Ciało i Ponowoczesność, która odbędzie się 21 i 22 marca, czyli w przyszły weekend, a zaraz po tym o drugim gdańskim przeglądzie filmów o tematyce żydowskiej Shalom Polin i koordynatorką przeglądu jest Marta Maciejewska, która też nas odwiedziła. Witamy serdecznie. I teraz bierzemy byka za rogi, czyli rozmawiamy o Otello. Waldemar Raźniak się przeraził mojego określenia. No nie wiem, wydaje mi się, że brać się za Otella to jest wzięcie byka za rogi, czy nie? Taki tekst, który z jednej strony jest oczywiście ogromną klasyką, z drugiej strony wydaje się faktycznie aktualny po mojej teraz odświeżonej lekturze. Myślę, że kwestia zawiści i manipulacji tutaj wychodzi jakoś tak na plan pierwszy współcześnie. Nie wiem, jak to reżyser widzi. Co dla ciebie było w tym momencie najciekawsze, najważniejsze, najbardziej aktualne u Szekspira? No,
zawiść i manipulacja na pewno jest jednym z głównych tematów tego dramatu. Jak również miłość, seksualność. W naszej interpretacji też w jakimś sensie cielesność.
Jak miło.
Natomiast wszystkie te rzeczy, które są związane z Otellem, głównie wypływają w języku. I posiłkujemy się tłumaczeniem Barańczaka jako tym, które scenicznie jest naszym zdaniem najbardziej skuteczne. Natomiast cała inscenizacja tego naszego przedsięwzięcia ma podkreślać to, w jakim stopniu rzeczywiście można dokonać manipulacji, można wpływać na ludzi za pomocą języka, jak bardzo łatwo język miłości, namiętności może się zamienić w język przemocy oraz jak bardzo łatwo jest językiem kogoś napiętnować, kogoś stygmatyzować i uczynić z niego kozła ofiarnego. To jest główny... No, to jest problematyka Otella, którą będziemy poruszać.
Czyli manipulować po prostu.
Tak, manipulować. Wydaje się, że właśnie dzisiaj jesteśmy w radiu Gdańsk, które jest medium. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach tak mocno posługujących się różnymi mediami, można powiedzieć, że nigdy wcześniej język nie był tak mocno wykorzystywany. Nigdy wcześniej tak ludzie się tak mocno nie komunikowali i nigdy wcześniej nie była tak silnie zatarta granica między czymś, co jest publiczne i czymś, co jest prywatne. Na tym styku, moim zdaniem, rodzą się różnego rodzaju napięcia. To bardzo mocno widać u Szekspira. I to też bardzo mocno eksploatowane jest przez różnego rodzaju seriale dzisiaj, które też taką problematykę niemalże szekspirowską pokazują. Ja jestem właśnie świeżo po obejrzeniu trzeciego sezonu House of Cards, gdzie bardzo dużo jest różnych takich szekspirowskich sytuacji. Natomiast wydaje się, że w tym sensie jest tam dużo sytuacji szekspirowskich, że ten serial na przykład pokazuje właśnie ludzi władzy. Podobnie jak ludzi władzy pokazuje Otello. Natomiast to, co jest dla nas tam najbardziej ciekawe, to, że widzimy nagle, że to są normalni ludzie, którzy nieustannie balansują na tej granicy publiczne-prywatne.
Jago jest tym, który bardzo zazdrości, właściwie to jest bardziej zawiść niż zazdrość, pożąda takim, nie wiem, czynnikiem destrukcyjnym i takim człowiekiem, który no, bardzo świadomie, z premedytacją zasiewa to ziarno wątpliwości, wiedząc, że ono zakiełkuje po prostu tymi myślami, które w zło się obrócą, prawda? A więc jak? Ale pierwsze słowa właściwie takie niepokojące i takie, które już na pewno korzonki w sercu Otella zapuściły, to były słowa ojca, prawda?
Tak.
Dezdemony, że jeżeli mnie okłamała,
jeżeli
no to teraz ty,
zwiodła,
człowieku,
to
uważaj,
ty się
bo możesz i ty paść ofiarą oszustwa. Czyli ona od razu przez własnego ojca została wypuszczona w świat jako kobieta kłamliwa, nie? No a Jago, taka perfidna postać, Rafał Kowal.
Ale co ja?
No, bożyciel porządku rodzinnego.
Nie jestem chyba taki w życiu.
No, no nie, no chyba nie.
A to my tego, wiesz, nie chcemy wiedzieć, jaki
ale
ty jesteś w życiu.
Nie, bo jeżeli chodzi o to właśnie, bo dlaczego ja się długo zastanawiałem nad tym i tak z Waldkiem rozmawiając też i czytając w pierwszych próbach ten tekst, zresztą sam też usłyszałem coś takiego, gdzie im ten Jago jest bardziej taki właśnie dobrotliwy i taki z humorem człowiek, tym to jest na końcu, czy no, jeżeli jak w momencie, kiedy to się rozwija, jakby cała ta intryga, tym to jest straszniejsze, że ten Jago taki fajny, taki przez wszystkich lubiany, taki przyjaciel, nagle się okazuje no, największym skurczybykiem tam.
No on po prostu sprytnie manipuluje słowem, czyli przekształca to wszystko, co chciałby.
Słowem, no słowem to jest też świetny obserwator, świetny psycholog, taki domorosły trochę, ale świetnie obserwuje, bardzo dużo widzi w ludziach, a z drugiej strony nie ma oporów też, żeby iść wabank momentami, gdzie już się pod nogami pali wszystko. Nagle rzuca wszystko na jedną kartę. No i to robi po prostu.
On się bardzo sprytnie przebiegle, nie wiem, naturalnie może nagle po rzeczach złych, które robi, przemienia w dobrego przyjaciela, prawda? On to wszystko potrafi, to u niego jest takie płynne i takie rzeczywiście budzące wiarę i zaufanie Otella, nie tylko, prawda? To są takie sceny, kiedy on sączy zło i za moment, no albo właśnie to wszystko jest takie właśnie. Teraz tak patrzę na pan, bo na was, bo jakby mnie ktoś zapytał, to ja bym obsadziła odwrotnie. Nie? Ale już po tym, co Rafał powiedział, zaczyna mi się to powoli wyjaśniać, że ten, powiedzmy, wężowy język, jak w sadze islandzkiej, prawda, że ten sączący właśnie ten jad, że może to on powinien być taki delikatny, ciepły, budzący zaufanie, przyjacielski.
Był to pewien eksperyment obsadowy, tak jak można powiedzieć, że to, co zaproponował Szekspir w Otellu, jest pewnym eksperymentem myślowym. Jedną z rzeczy, którą można powiedzieć o Jagonie, jest to, że trudno jest jednoznacznie zidentyfikować jego motywację. Nie można powiedzieć, czy to jest człowiek opętany, sam opętany po prostu zazdrością, czy karierowiczostwem. Wydaje się, że to, co najbardziej Szekspira w tym eksperymencie zafascynowało, to to, żeby spróbować wyobrazić sobie taką sytuację, w której źródło tego zła nie jest do końca łatwo identyfikowalne. Natomiast widzimy tylko skutki, nieustannie zastanawiamy się nad tym, skąd ono mogło się wziąć. Taka osoba jak Rafał Kowal, który jest znany ze swojej sympatycznej powierzchowności, wydaje się być do tego no, idealny. Już partnerzy sceniczni mówią jednoznacznie, że wtedy, kiedy sączy Rafał największe zło albo najbardziej manipuluje, trudno się mu nie oprzeć. Po prostu. A Grzegorz Wolf, tak, no Grzegorz Wolf tutaj obecny, Casio. Ja nie mogę powiedzieć do końca, żeby Grzegorz był po warunkach obsadzony tutaj też, dlatego że... dlatego że, no właśnie, no ten Casio reprezentuje pewne cechy, które... no, które gdzieś tam Grzegorz też musi chyba przepracować jakoś specjalnie na użytek tej inscenizacji. No, na przykład chociażby to, że Casio w kilku momentach no, różnych intryg się tak trochę podkłada.
No naiwny chyba trochę.
Ale przez naiwność i swoją prostoduszność, bo to nie jest jak gdyby... On nie manipuluje, on nie jest z tych, co manipulują.
To znaczy prostoduszność możliwe, naiwność nie wiem. To jest, bo państwo mówicie, wydaje mi się, takim stereotypowym spojrzeniem na Otella i na tych bohaterów, takim bardzo po prostej idącym. Znaczy są sytuacje życiowe, kiedy człowiek chcąc, nie chcąc jest wrzucony w taką sytuację, w której jak gdyby nie ma żadnego odbicia. To znaczy rzeczywiście Casio jest narzędziem, jest manipulowany bez świadomości faktu, że tak się dzieje i bez świadomości ostatecznego efektu. Wszyscy nagle mówią, ała, co się wydarzyło dopiero po fakcie. Czasami ludzie w konieczności pewnej, egzystencjalnej, po prostu jak gdyby nie mają czasu też na analizę pewnych sytuacji. Znaczy, trudno jest na przykład, trudno jest uwierzyć w to, że przyjaciel w głębi serca jest bandytą i wrogiem. Także myślę, że to nie jest naiwność, to jest wiara może, ale też bym nie szedł tak daleko, wiara w człowieka. Nie, tam jest sytuacja bardzo bardzo konkretna. To znaczy facet znajduje się nagle w sytuacji ekstremalnej i jak gdyby zajmuje mu głowę tylko jedna sprawa. To znaczy wykaraskać się z jakiegoś bagna, w które wpadł poprzez swoje słabości. I w tym momencie ewentualne jak gdyby zagrożenia, manipulacje zewnętrzne, to on w ogóle tego nie bierze pod uwagę, że coś takiego ma miejsce.
Grzesiu, ale on jest żołnierzem, przyzwyczajonym do służby, do określonych warunków bytu i jednocześnie sam siebie popycha w to, że to przecież ja zawiniłem, tak?
Andrzej,
to muszę ponieść karę.
Czytałeś ostatnio, nie?
No.
Co ma do tego żołnierstwo?
No jak to co ma?
No,
żołnierz jest określone wychowanie.
Ale myślisz stereotypy.
Nie, to nie jest że tak. Nie. My musimy mówić tak, żeby widzowie zrozumieli, o co chodzi.
No więc ja mówię, jeżeli...
Jemu są obce zawiłości, intrygi dworskiej,
jeżeli facet traci dystynkcję ze względu na swoje słabości, nie powiem jakie, niech widz przyjdzie i zobaczy, to w tym momencie właśnie jakby funkcja wojskowa i odzyskanie zaufania szefa przełożonego jest najistotniejsze. On nie ma świadomości tego, co się dzieje między Otellem a Desdemoną. On ma teraz głowę zajętą swoim dramatem, swoim problemem i tutaj nie ma żadnej naiwności.
Ale Jago mu się... tłumaczy, że wino to jest taki, prawda, zwierz, który
ale
się...
Ale ty mówisz o jednym, a ja mówię o czymś innym.
Natomiast
ja mam
mi się,
swój problem.
To wszystko...
Nie zdradzaj, o co chodzi, proszę cię.
Dobra. To wszystko ma swoje, te wszystkie sytuacje, które tam się dzieją, to, że Casio popada w takie, a nie inne bagno, to wydaje mi się, i Otello później, i Desdemona, to wszystko jest z powodu emocji, które targają, są zwykli ludzie, normalni, zwykli ludzie, którzy mają swoje za uszami, przed uszami i swoje miłostki, swoje problemy. I Jago jest takim kolesiem, który to wszystko widzi i generalnie działa na emocjach tych ludzi. Dlatego jest łatwo pewne rzeczy mu przeprowadzić.
Porozmawiajmy przez chwilę o tym wielce nieprzyzwoitym i gorszącym wszystkich małżeństwie, co? No bo tak naprawdę to jest jakby początek, gdyby kogoś na ulicy zapytać, o czym jest Otello, no to Otello dusi Desdemonę, tak? To jest jakby clue programu. Ale tak czy inaczej, Casio, Jago, dwóch mężczyzn ubiega się o to samo stanowisko, być asystentem tym najbliżej Otella, jego następcą. Właściwie jeden dostaje, drugi nie dostaje. I tutaj ta walka, o której my mówimy, wszystkie te emocje. No a obok ta para młodych małżonków, gorsząca. No przecież Desdemona oskarżona wręcz o perwersyjną skłonność do jakiegoś, powiedzmy, odmiennego typu mężczyzny, prawda? Wielu się o nią starało, odpowiednich, na jej miarę szytych, a ona wybrała kogoś, kto wydawał się być przerażający, niepasujący, dziki, czarny. Mhm. Nie wiem, czy jest czarny u was, ale na pewno musi być inny chyba, co?
Tak, na pewno jest inny. Na pewno jest inny. I to jest droga wykraczająca poza wspomniane tutaj przez Grzegorza stereotypy. Wydaje się, że takim jednym z najbardziej stereotypowych układów jest sytuacja taka, w której mamy takiego no już starszego, czy też chylącego się ku starości Otella i taką młodą Desdemonę, i w tej przestrzeni, w tradycji interpretacyjnej, rozgrywa się pewnego rodzaju skandal, czy też to otwiera pole do manipulacji dla Iaga, bo łatwo jest, wydaje się, wzbudzić zazdrość wtedy w Otelu, jeżeli się jakby wskazuje na naturalną jej dążność do tego, żeby swoje jakieś potrzeby uzupełniała, że tak powiem, czy tam lokowała w innych rejonach. Natomiast jeżeli chodzi o ten nasz tutaj układ, no i to miałam na myśli, mówiąc do Grzegorza, że powinien pewne rzeczy sobie jeszcze jednak przepracować, to jest to, że my tutaj lokujemy panów w świecie tak zwanej Wenecji po prostu starej. To znaczy, chodzi o to, że nam się ta Wenecja, w której rozpoczyna się całe przedstawienie, kojarzy z taką, no z tą taką dzisiejszą Wenecją. Znaczy Wenecją taką mocno rozpadającą się, nadgniłą, bezduszną, taką trochę fikcyjną, sztuczną absolutnie. Taką może trochę, jaką jest też dzisiejsza Unia Europejska w jakimś sensie, no bo wówczas, kiedy Szekspir lokował tam akcję swojego dramatu, Wenecja była takim miejscem, które pretendowało do miana centrum Europy oraz tego miejsca, które rozgrywało taką no wielką politykę między innymi z Bliskim Wschodem. Zaczęliśmy się z dramaturgiem tego przedstawienia, Piotrkiem Grzymisławskim, zastanawiać nad tym, czy Otello ów, który zazwyczaj po prostu jest czarny, co bywa też swoistą anegdotą, bo do końca nie wiadomo, skąd taki pomysł strzelił Szekspirowi do głowy, żeby on był po prostu młody, krótko mówiąc. I taki młody, nieopierzony i pochodzący absolutnie z innego świata.
Taki imigrant trochę taki w starej Europie.
Taki imigrant starej Europy. Właśnie przyglądamy się teraz tej najnowszej książce Michela Houellebecqa Uległość, gdzie on w związku z tym wszystkim, co się dzieje dzisiaj we Francji, proponuje Francji islam. Mówi o tym, a co by było, gdybyśmy wyobrazili sobie, że rządzi nami ktoś, kto jest innego wyznania, takiego wyznania, które do tej pory gdzieś tam spychamy do gett. I zastanówmy się nad tym, no, jak to wpłynie na naszą rzeczywistość. Czy to nas jakoś nie poruszy, albo czy to nas jakoś nie zrewolucjonizuje. No i kimś takim jest tutaj Otello u nas.
Otello, Mateusz Nędza. Wiemy, że przygotowywał się do tej roli Maciej Wizner, znakomity młody aktor Teatru Miejskiego imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni. Nie może zagrać premiery, więc to jest taka też sytuacja dla was trudna, tak? Troszkę.
Traktujemy to jako wyzwanie.
Tak. I trzymamy kciuki za Mateusza Nędzę, który wchodzi tak. w spektakl dzielnie,
za Maćka, jak też, rozumiem. Za Maćka też trzymamy kciuki, bo
on dojdzie,
też nam sekunduje
tak? też w którymś
tutaj.
Momencie do tego, czy nie?
Mam nadzieję, że dojdzie. Czasami się na próbach pojawia i ja myślę, że to jest taka też ciekawa sytuacja. No, w tym sensie ona jest ciekawa, że pojawienie się tutaj Mateusza no jest jakimś takim naturalnym przełożeniem. Nagle się pojawia ktoś
nowy,
z zewnątrz, nowy, i wprowadza taką zupełnie nową energię. Natomiast panowie się z Maćkiem znają i jak na razie świetnie ze sobą współpracują, w związku z czym ja myślę sobie, że to jest ciekawa jakaś taka energia. Ten Otello musi być energią. On jest energią, w tym przedstawieniu.
27 premiera, czyli w Międzynarodowy Dzień Teatru, tak bardzo świątecznie, będzie wtedy na pewno. Może jeszcze, bo może nie wszyscy wiedzą, że Desdemoną będzie Dorota Lulka, no w ogóle znaczna część zespołu artystycznego Teatru Miejskiego
wystąpi. Tak, to jest taki mały skandal. Sytuacja odwrotna, tak jak powiedziałem, stereotypowa jest zrozumiała. Sytuacja taka, w której, że tak powiem, dojrzała kobieta przebiera sobie w młodych mężczyznach.
Ale to w takich wyrafinowanych środowiskach właśnie, arystokratycznych albo teraz bogatych, jest chyba dosyć częste i coraz, nie, nawet nie coraz. Ja myślę, że w Wenecji też tak było.
Ja myślę,
prawda?
Że tak.
Ta relacja właśnie.
W każdym innym przypadku mówiło się tak obyczajowo, że kobieta w takich sytuacjach musi ubierać się w jakieś precjoza, klejnoty, że musi się jakoś swoim statusem majątkowym na przykład na tym rynku wspierać. W przypadku Doroty nie mamy takiej sytuacji. Ona
czy po dziesiątym,
tylko i wyłącznie swoim blaskiem.
Po dziesiątym odrzuconym kandydacie iść do klasztoru.
Tak. Nie no, ale to też jest przedmiot pożądania. Dama, kobieta wyrafinowana, prawda? Kobieta dojrzała dla kogoś, kto wchodzi w ten świat. Zresztą jest przedmiotem pożądania dla co najmniej trzech mężczyzn, o ile dobrze pamiętam, w tej sztuce. Powiedzcie proszę, na ile chcecie i na ile możecie, bo domyślam się, że to nie będzie taki Otello, jakiego zobaczylibyśmy, nie wiem, w teatrze szekspirowskim w XVII wieku, gdyby tu artyści przyjechali i pokazali w swoich kostiumach, prawda? Będzie bardzo nowoczesny, czy taki metaforyczny, że poza jakimkolwiek konkretnym czasem, bo będzie scenografia, kostiumy, gdzie to się będzie działo? Możemy to powiedzieć, czy nie możemy?
Możemy to powiedzieć. No, ja myślę, że to hasło metaforyczne jest dobrym hasłem. Otello, ja tutaj ciągle tutaj idę ręka w rękę z Grzegorzem, że Otello obrósł też takimi stereotypami inscenizacyjnymi.
No, zawsze to jest... opera myślę, że tutaj dużo jest.
Ta scena duszenia jest najbardziej taka
scena
komediowa
duszenia,
w
ale
gruncie
też
rzeczy.
Scenografowie rzucają się na tę Wenecję, chcą ją jakoś próbować odtworzyć albo rzucają się na ten Cypr. Natomiast my się od tych takich, no, nazwijmy to XIX-wiecznej tradycji inscenizacyjnej odklejamy. Tu nie chodzi o to, że sobie odpowiemy na pytanie, czy on jest współczesny, czy on jest historyczny. To jest wielki dramat. Natomiast to, co my tam inscenizacyjnie będziemy podkreślać, to są rzeczy, które są w tym dramacie mocno tkwiące. Na przykład żywioły, które tymi postaciami kierują. I spróbujemy też taki rodzaj języka inscenizacyjnego zaproponować, który no, podkreśli właśnie tę inność. Znaczy, żeby tego nie utopić tylko i wyłącznie w takiej interpretacji, że to o miłości, władzy i tak dalej, tylko żeby podkreślić taką sytuację, która na przykład nam się w społeczeństwie dzisiaj naszym polskim nie do końca mieści w głowie. No co by było, gdyby naszym prezydentem był Żyd? Albo co by było, gdyby naszym prezydentem był Murzyn, prawda? Jest to jakby, czy to wprowadziłoby jakąś świeżość, czy nie w nasze życie, albo co mogłoby spowodować, że taka rzecz by się zdarzyła.
Chciałam powiedzieć transseksualista na przykład.
Na przykład, równie dobrze.
Co mogłoby się teoretycznie rzecz biorąc
bo z jednej strony, ktoś taki mógłby być właśnie jakimś takim naszym nowym idolem, czy liderem, ale z drugiej strony, gdyby się mu nie powiodło, no to bardzo jasno już znamy ewentualne powody, dla których można byłoby go stamtąd usunąć, prawda? Mm-hmm. To jest ta jego inność.
Zapraszamy? Zapraszamy.
Zapraszamy.
Przed wami ostatnie próby, więc do zobaczenia 27 marca na scenie Teatru Miejskiego imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni, premiera Otello Williama Szekspira w reżyserii Waldemara Raźniaka. Dekoracje, światło Jan Poliwka, kostiumy Martyna Kander, muzyka Karol Nepelski, choreografia Livia Bargieł, tak? Dobrze przeczytałam?
Tak.
Choć bez okularów? Dobrze, dziękujemy serdecznie. Jago, Rafał Kowal, Casio, Grzegorz Wolf, Otello, Mateusz Nędza, Desdemona, Dorota Lulka. Do usłyszenia, do zobaczenia w teatrze. Ciało i ponowoczesność, kulturowe i antropologiczne wizje cielesności. Przepraszam za moje zamieszanie, ale o, już się znalazło właśnie. Waldemar Raźniak pośpiesznie, a nawet powiedziałabym potajemnie, ponownie opuszcza studio, w którym coś zostawił, ale już odnalazł. Andrzeju, zapraszamy serdecznie tutaj. Doktor Wanda Dietrich.
Miło mi. Raz
opowie
jeszcze.
Nam o tej konferencji, która odbędzie się w Uniwersytecie Gdańskim i połączymy to z rozmową o następnym spotkaniu w kolejny weekend, a nawet wcześniej to się rozpocznie. Przegląd filmów o tematyce żydowskiej, ale nie tylko filmów, bo to będą też warsztaty taneczne, językowe, kulinarne. Też Uniwersytet Gdański, Shalom Polin i Marta Maciejewska tu nam opowie to, co zechce, co uzna za stosowne. Zacznijmy od tego ciała i ponowoczesności, bo wydaje mi się, że ciągle jesteśmy trochę w temacie, prawda? Jak sobie wyobrazimy tego czarnego, albo zbyt młodego, albo zbyt dzikiego Maura, który doszedł do władzy, prawda? To gdzieś tam jesteśmy blisko Otello, a właśnie ta konferencja.
To znaczy, moim zdaniem zawsze chcąc, nie chcąc, zawsze będziemy blisko ciała. Ciało to jest coś, czego nie możemy zrzucić, czego nie możemy się pozbyć i co bardzo rzadko możemy zmienić.
A to prawda.
W związku z tym cielesność jest obecna przez całą naszą egzystencję i przez całą naszą egzystencję czujemy brzemię cielesności. A w przypadku Otella, no ta cielesność, myślę, że jest to jeden z tych dramatów Szekspira, który wyraźnie cielesność i odmienność przede wszystkim podkreśla. Mhm. Więc to też jest ciekawe, niewątpliwie zagadnienie.
Z tą zmianą to jest tak, że możemy do pewnych zmian doprowadzić, ale nigdy bezkarnie, nie bez konsekwencji, bo możemy oczywiście posłużyć się operacją plastyczną albo też tak zwanym rzeźbieniem ciała w siłowni, ale przychodzi pewien wiek, gdzie to wszystko, co wcześniej nabudowaliśmy, wiotczeje i staje się już mało apetyczne.
Mało apetyczne z jednej strony, z drugiej strony teraz... Wydaje mi się, że panuje kult młodości, że mówi się, że wcale ten kult nie panuje, że wcale nie jest tak, że tylko młodzi, zdrowi, piękni są na pierwszym planie, a mi się wydaje, że tak jest, że chociaż chcemy z tym walczyć, to tak ciągle jakiś stereotyp się narzuca i że cały czas... No właśnie, chociażby Artur Mijewski, który się pojawi 21 marca na naszej konferencji, artysta, redaktor artystyczny sztuki krytycznej, jest właśnie takim artystą, który pokazuje, że to ciało cały czas dominuje i że pewne ciała są chętniej widziane niż inne. Że ciała młode, piękne, tak, ale ciała brzydkie, ciała niepełnosprawne, ciała ułomne, ciała osób zdeformowanych lub po jakichś wypadkach wcale nie są takie apetyczne. Schodzą na margines. I właśnie o tych ciałach też chcielibyśmy trochę porozmawiać na tej konferencji.
Bo to jest, prawdę mówiąc, kłamstwo. Mówienie o ciele właśnie takim przeestetyzowanym, jako o ciele jako takim, prawda? W gruncie rzeczy to jeżeli się komuś w ogóle w życiu przydarza, to tylko przez jakiś moment, a wielu osobom się nigdy nie przydarza. Niektórzy rodzą się w jakiś sposób zdeformowani albo po prostu mniej urodziwi, prawda, niż ten wysoki standard by przewidywał. No a już o tym, jak się ciało zmienia z wiekiem, to wiemy wszyscy. I bardzo mnie cieszy i myślę, że to jest bardzo piękne zdjęcie właśnie. To na waszym programie i na ulotkach kobiety na moje oko 80-paroletniej, nie wiem, 90.
Może 68, 70.
Nie widać oczu, widać
ale kobiety naturalnej,
część twarzy, szyję, ramiona i te wszystkie zmarszczki, ślady życia. Mnie kiedyś Jan Nowicki powiedział, jak się zachwycałam jakimś dzieckiem w filmie, mówi, proszę pani, proszę spojrzeć na starych ludzi. To jest piękno, prawdziwe. Nie takie gładkie, ale takie, które mówi, prawda? Które nam coś opowiada.
Ja w kontekście tego plakatu pokazałam ten plakat mojej teściowej i teściowa powiedziała, że no, to jest piękna kobieta po przejściach. Mhm. Ja stwierdziłam, że to jest wspaniałe podsumowanie tego plakatu, bo to rzeczywiście przedstawia piękną kobietę po przejściach i to obrazuje też, czym cielesność mogłaby być, jak cielesność może zaistnieć, jak ciało osoby starszej może zaistnieć jako ciało atrakcyjne, nie wizualnie, ale przyjemne dla oka. Ja w tym momencie przypomina mi się piosenka Marii Peszek, która jakby denuncjuje te kobiety, które są takie ładne, na rzecz osób, które są naturalne. Ja też chciałabym o tym pomówić. Ile z cielesności dzisiaj, z tej cielesności medialnej, którą widzimy na co dzień w telewizji, ile z tej cielesności jest prawdziwe? Ile w niej jest prawdy? Bo moim zdaniem niestety niewiele. Mi się dużo piękniejsze wydają kobiety, które są ładne, bo widać po nich, że przeszły dużo, ale widać po nich, że żyły szczęśliwym życiem, niż kobiety, po których twarzach nic nie widać.
Wystarczy wziąć pierwsze lepsze pismo kolorowe i zobaczyć na zdjęcia modelek czy ludzi, jak to się mówi, pierwszych stron gazet i tak dalej, którzy są po prostu zrobieni do tych sesji fotograficznych. Zrobieni są w sposób wręcz plastikowy, można powiedzieć. Czyli nie są naturalni, są wykreowani.
Tak, ja się z tym absolutnie zgadzam. Zresztą ja niedawno widziałam znaną aktorkę, która słynie z tego, że jest kobietą większą, i ona była na rozkładówce jakiejś gazety, absolutnie szczupła, wyrzuta z wszystkiego. Więc ja chciałabym, żeby też o tym trochę o tych modelkach i o tym, jak Photoshop dzisiaj moduluje nasze ciała, że w sumie my nie jesteśmy swoim ciałem, my jesteśmy tym ciałem, które zaistnieje w mediach, tym ciałem, które pokażą fotografie, tym ciałem, które właśnie zmoduluje Photoshop czy inne jakby ulepszacze, więc...
Ciało, modyfikacje, transformacje to będzie pierwsze spotkanie poprzedzające właściwie ten główny cykl wydarzeń już 17 marca o godzinie 18 w świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście, Nowe Ogrody, tak?
Tak, tak. My współpracujemy z Krytyką Polityczną. Udało się nam właśnie dzięki nim Artur Żmijewski się pojawi, także serdecznie zapraszam już 17 marca do Nowych Ogrodów, do Świetlicy Krytyki Politycznej, ponieważ tam już cała konferencja będzie miała swoją prapremierę.
Ciało, modyfikacje łamane przez transformacje i już proszę sobie samemu domyśleć, co tam się może dziać. Ja tylko powiem, że moderować będzie dr Monika Bokiniec, wystąpią udział wezmą profesor Grzegorz Klaman, doktor Anna Kłonkowska i Iwona Zając. Potem będzie 21, to są wszystko towarzyszące wydarzenia. Spotkanie właśnie z Arturem Żmijewskim, prezentacja jego filmów, jego prelekcja. No ale clou programu to jest ta sesja ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa dla studentów, doktorantów, młodych naukowców i dodajmy dla każdego, kto chciałby posłuchać. To się będzie odbywało w Uniwersytecie, tak?
Tak, na Wydziale Filologicznym. Serdecznie zapraszam. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny i ja myślę, że tematy, które będą poruszone w trakcie tej konferencji, będą tematami niezwykle interesującymi. Zresztą myślę, że też liczba osób, które bierze udział w konferencji, to jest 105 osób.
Imponująca.
To jest zatrważająca ilość.
W tym, jak pani nam już powiedziała, 1/3 po Akademii Sztuk Pięknych.
Tak, tak? Więc to też będzie
taka wizualna też bardzo.
Bo to
sesja
będzie, myślę, w dużej mierze ta sesja będzie dotyczyła właśnie sztuk pięknych, zaistnienia ciała w sztukach pięknych, gdyż jak wiadomo dzisiaj sztuka performatywna, zwłaszcza na tą sztukę kładzie się w dzisiejszych Akademiach Sztuk Pięknych bardzo duży nacisk, ale też myślę, że będziemy starali się w trakcie tych paneli dyskusyjnych stworzyć jakąś uniwersalną diagnozę kondycji dzisiejszego, znaczy ciała w sztukach współczesnych. Może jeszcze tylko dodam, że konferencję organizuję ja, ale we współpracy z Mariuszem Wirskim i Mariuszem Chybiakiem i wszystko to dzieje się pod nadzorem Pracowni Badań nad Snem, Pamięcią i Wyobraźnią, której dowodzi profesor Wojciech Owczarski.
Tak,
więc tutaj to jest tylko skromne przedstawienie osób, które biorą, które pomagają w tworzeniu tej konferencji, które ją współtworzą, bo tak naprawdę ta liczba tych osób jest zatrważająca.
Tak? To jest 105 prelegentów, to jest 26 godzin non-stop mówienia.
Multimedialne, tak, i tak dalej, tak. Oczywiście 105 tematów, więc nie będziemy ich wymieniać, ale ja tak sobie wypisałam troszkę hasłami i na zakończenie pozwolę sobie przynajmniej tak zasygnalizować, że na przykład ciało i cielesność w performansie sieciowym. feminizm, ciało a umysł, tematy teatralne, kantor Grotowski się pojawi, ciało w operze także, w serialach, w filmach, w malarstwie, w komiksie, także w literaturze oczywiście, w poezji współczesnej, w prozie współczesnej, ciało w ucisku, w uścisku medycyny, albo w poezji wojaczka, jak ktoś woli, posthumanistyczne pytania ciała, kultura ciała w ponowoczesności, albo też martwe ciało w tradycji żydowskiej. Jest taki temat. I tu już przechodzimy do kolejnego wydarzenia.
Bardzo ładne i płynne przejście.
Do Shalom Polin, czyli drugi gdański przegląd filmów o tematyce żydowskiej, ale tak jak już mówiłam, to będą nie tylko filmy, bo będzie się można nauczyć troszkę gotować,
śpiewać,
troszkę tańczyć, cieszyć
mówić
się tańcem żydowskim, nawet mówić tak troszkę. Także bardzo proszę nam szybciutko teraz i syntetycznie przybliżyć to, co będzie się działo 26, 7 i 28 marca. Też Uniwersytet Gdański, Marta Maciejewska opowiada.
Może zacznę właśnie od samych filmów, bo wydaje się, że one tam przeważają czasowo, jeżeli chodzi o cały rozkład tego przedsięwzięcia. Filmów jest 13 i one już zostały wyświetlone na dwóch przeglądach. Na Festiwalu Żydowskie Motywy i na Warszawskim Festiwalu Filmów o Tematyce Żydowskiej. Oba miały miejsce w zeszłym roku.
Ale w Gdańsku jeszcze nie było większości,
jeszcze się nie pojawiły
tych tytułów. Ja w każdym razie tutaj szykuję się na kilka.
Na pewno ważny jest film Pani spod szóstki, który będzie wyświetlany w sobotę. To jest film, który w zeszłym roku otrzymał Oscara za krótkometrażowy dokument, więc wydaje mi się, że to będzie z tego względu ważna projekcja, ponieważ wydaje mi się, że wielu widzów jeszcze nie miało okazji tego zobaczyć.
To jest o 109-letniej osobie, tak? Najstarszej,
dokładnie, tak,
osobie, która przeżyła Holokaust, zmarła w lutym 2014 roku. Codziennie do końca życia przez 2,5 godziny ćwiczyła na fortepianie.
Tak, ona zmarła praktycznie tuż przed odebraniem tej nagrody przez reżysera filmu, co było tym bardziej wzruszające podczas samej relacji oscarowej właśnie.
Ale jest też dokument Regina, o Reginie Jonas, chyba tak się powinno mówić, prawda? Która była pierwszą na świecie rabinką, zginęła w Auschwitz w 1944 roku.
Mm-hmm. Wydaje się właśnie, oczywiście myśląc stereotypowo, że judaizm to jest taka religia, w której kobiety praktycznie nie mają prawa głosu, natomiast już chyba na początku XIX wieku powstało coś takiego jak judaizm reformowany. Taka opcja, można by powiedzieć, w której to kobiety mogły powiedzieć trochę więcej. No i właśnie ciekawe będzie to, że będzie można również zobaczyć taką postać jak pani Regina.
No może tutaj się wejdę w słowo, ponieważ współczesne kino, chociażby Barbara Streisand, Wientel, potwierdza takie jakby wykluczenie kobiet czy zepchnięcie na drugi plan.
No więc ona musiała się przebrać za mężczyznę,
tak,
także to nie było.
Swoją drogą bardzo dobry film, ale kino pokazuje też kobiety w innej roli. Kino pokazuje kobiety w tradycji żydowskiej bardzo zaangażowane w jej współtworzenie, więc moim zdaniem jest duży plus i duża różnorodność tematyczna.
Zwłaszcza jeśli ktoś widział na przykład Vivien chce się rozwieść niedawno i ma porównanie, prawda, sytuacji kobiety.
Zeszłoroczne Wypełnić pustkę, także o młodej dziewczynie, która jednej strony
jest wydana za mąż.
Dokładnie. Wie, że musi to zrobić, ale niekoniecznie jej serce tego chce.
Ale są też bardzo współczesne, powiedziałabym, polityczne takie tematy, jak na przykład Żołnierz na dachu, to o Hebronie, prawda, czyli o osadnikach żydowskich i palestyńczykach, o tej grupie ortodoksyjnych, jak rozumiem, ekstremalnie ortodoksyjnych osadnika, którzy żyją tam, tak?
Taka tematyka polityczna właśnie też jest dosyć ważna, szczególnie w związku z dyskursem publicznym mającym miejsce w naszym kraju i mam nadzieję, że to wywoła jakieś dyskusje właśnie na naszym przeglądzie.
No i Klej do tapet.
Tak, to też jest bardzo ciekawe z tego względu, że tam widzimy, w jaki sposób niewiedza, bo rzeczywiście bohaterki tego filmu nie wiedziały, czym jest Holokaust, co w Polsce wydaje się praktycznie niemożliwe, wywołały wielkie zamieszanie w Rosji i zainteresowanie Holokaustem, więc tutaj od niewiedzy wychodzimy właśnie do dosyć sporego uświadomienia społecznego.
Dwie dziewczyny, siostry, które wzięły udział w quizie takim, tak? Jakimś
tak,
tak. Ja nie widziałam tego filmu, tylko z opisu.
To zapraszamy.
Tak, tak? I to się nazywało taki show absolutnie oszałamiające. One chciały zdobyć sławę, ale na pytanie quizowe, co to jest Holokaust, właśnie odpowiedziały klej do tapet. Ale później zostały zabrane do Auschwitz na wycieczkę.
Tak, właśnie ta wycieczka była pomysłem reżysera tego filmu, żeby zwieńczeniem tej ich współpracy, tego uświadamiania było ostateczne doświadczenie tych dziewcząt.
To już chyba jest apetyt na to kino, co, Andrzeju?
Zdecydowanie, myślisz? Tylko jak powiedziałeś o Auschwitz, jak ty powiedziałeś, to od razu mi się przypomniał ten obraz, który nas epatowano w latach 70. na początku. Teraz to się coraz mniej pojawia, ale wtedy bardzo często telewizja przypominała zdjęcia młodych ludzi, którzy po prostu zostali wykończeni w obozie w Auschwitz. Mhm. Te ich ciała wtedy, w takich warunkach.
No właśnie ciała, tutaj cielesność znowuż powraca i moim zdaniem to bardzo dobrze koresponduje z tematem konferencji. Także konferencję też można traktować jako przedwstęp do tego
przeglądu.
Przeglądu, tak, jak najbardziej.
No a poza filmami, bo już wspomniałyśmy, że będzie, ale...
Tak, pojawi się dosyć sporo warsztatów. Są warsztaty języka hebrajskiego, które już w tym momencie wywołują sporo kontrowersji, ponieważ pojawia się w naszych materiałach reklamowych słowo humus, które przywykliśmy do tego w Polsce, że pisze się przez samocha. No w tych materiałach widzimy je przez cecha. Mhm. Ja może nie będę zdradzać całej etymologii tego słowa zarówno w języku arabskim, jak i w języku hebrajskim. Natomiast powiem, że autorka tych warsztatów prowadząca ma podobno dosyć obszerne wytłumaczenie tej kwestii.
Na będzie sam koniec też można warsztatów... się nauczyć gotować, tak?
Tak.
Nie wiem, robić, gotować.
Właśnie ten dosyć kontrowersyjny humus. Zobaczymy, czy jest on arabski właśnie, czy bardziej żydowski, bo to też jest takie spore pole kontrowersji w tych państwach.
Też o symbolice żydowskiej będzie.
Tak, to
wykład.
Praktycznie jest taki pierwszy wykład wprowadzający do całego przeglądu. Tutaj prowadząca będzie nawet prezentowała własną kolekcję pamiątek i symboli, które przywiozła z licznych podróży do Izraela.
No i ten taniec, tutaj zapowiedź brzmi tak, że właściwie powinniśmy się radować i nauczyć się radować tańcząc, nie wiem, po żydowsku, tańce żydowskie chyba tak.
Tak, będą to tańce w kole, tańce w grupie. Tutaj nie trzeba być jakoś szczególnie wykształconym pod względem tanecznym, żeby dobrze się bawić. No i rzeczywiście będziemy się starali przekazywać taką radość tej kultury, bo tutaj wcześniej powiedzieliśmy sobie o Holokauście i głównie z takim czymś kojarzy nam się kultura żydowska, kiedy o niej mówimy. No natomiast zobaczymy też, że rzeczywiście to nie jest tylko przeszłość, że Żydzi także skupiają się na tym, co może być dobre w chwili obecnej.
Tak patrzę tutaj, jak ułożyliście państwo ten program i tak to wygląda, że spotykamy się, na przykład pierwszy dzień, no to jest symbolika w judaizmie, wykład i potem filmy, ale drugiego i trzeciego, no tak, dobrze patrzę, to jest taka najpierw jakby rozgrzewka, najpierw są warsztaty, spotkania, na przykład w sobotę, warsztaty tańca żydowskiego, potem make hummus not war, czyli warsztaty kulinarne i potem, jak już żeśmy się natańczyli, nagotowali i najedli, to idziemy na seanse filmowe, także tak to się mniej więcej dzień po dniu rozwija.
Dokładnie, też to jest tak w taki sposób ułożone, żeby osoby, które są też naszymi stałymi gośćmi w DKF-ie Miłość Blondynki, mogły jednak uczestniczyć w tych pokazach, to są pokazy skierowane właśnie nie tylko do studentów, bo fakt, że impreza odbywa się na Uniwersytecie Gdańskim, oczywiście nie przesądza o publiczności. Tutaj może przyjść oczywiście każdy wstęp, tak podobnie jak na konferencji, jest wolny.
No, no to i zapraszamy. Podobnie jak na konferencji też z Miłością Blondynki właśnie tworzymy to.
Czyli dyskusyjny klub filmowy Miłość Blondynki, Akademickie Centrum Kultury. W przypadku tego przeglądu Shalom Polin, także Towarzystwo Polsko-Izraelskie Wspólne Dziedzictwo, tak? To są głównie organizatorzy? Czy kogoś pominęłam bardzo ważnego? No i pracownia oczywiście, którą pani reprezentuje. Zapraszamy na Uniwersytet Gdański 21 i 22 marca, a potem od 26 do 28 włącznie na te dwa wydarzenia, czyli konferencję poświęconą, no jakby to powiedzieć, ciału po nowoczesności i ciału oraz Shalom Polin. Filmy i warsztaty związane z kulturą, tradycją, nowoczesnością, współczesnością, z tematyką żydowską. W opisie jednego z filmów przeczytałam, że 85% mieszkających na całym świecie Żydów pochodzi z Polski. Większość się tym nie szczyci i nie najlepiej wspomina kraj swojego pochodzenia, czy też pochodzenia swoich przodków. Także spotykajmy się.
Szalom.
Szalom. Dziękujemy bardzo.
Szalom.
I do usłyszenia za tydzień w Salonie Artystycznym. Już teraz mogę zapowiedzieć, że Krzysztof Cezary Buszman będzie naszym gościem i zaprezentujemy piosenki, które powstały do jego wierszy, a także wiersze recytowane na przykład przez Franciszka Pieczkę. Także zapraszamy. Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
Marta Maciejewska, dr Wanda Dietrich. Byli też z nami Waldemar Raźniak, Rafał Kowal i Grzegorz Wolf. Maciej Bogusławski salon zrealizował. Dziękujemy. In Chile, in Chile, can I sing with you about Mr. Tembo and what he's got to do? But first I'm going back to the co-op road to find the mission and help him with his load. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. Get that, he will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. In Chile, we will sing with you. Just like the TV in Mr. Tembo's room. Of the emphatic night, he checked in on his own. At Mokomazi Inn and made it his home.